ze swojej strony chciałbym Was dzisiaj niezwykle serdecznie powitać, a to dlatego, że mam rzadki przywilej bywania w macierzy, czyli w macierzystym zborze. Byłem ostatnio na początku stycznia. I zastanawiałem się również nad tym, czy z tej strony, mając okazję, nie życzyć Wam od razu Bożego prowadzenia na następny rok. Ponieważ nie wiem, co będzie dalej, ale wiem, że człowiek, który jest w rozjazdach i chwała Bogu za to, że mam ten wielki przywilej usługiwania tu i tam, dlatego też, drodzy braterstwo, myślę, że wpierw chciałbym przywitać serdecznie wszystkich braci i sióstr, znajomych, przyjaciół i tych, których jeszcze nie znam albo może poznam. A żeby bliżej się poznać, drodzy braterstwo i przyjaciele, to chciałbym Wam taki mały komunikacik dać. Jeżeli chcecie mnie gdzieś znaleźć poza nabożeństwem, to wejdźcie na Skype'a i tam napiszcie sobie Janek w ogrodzie. Tam na pewno będę. Akurat małżonka zrobiła mi kiedyś z okna takie zdjęcie w naszym małym ogródku i tam to zdjęcie jest jako awatar. Także zapraszam na Skype'a, jeżeli by ktoś chciał po prostu się ze mną skomunikować zamiast jeszcze nabożeństwa sobotniego ku chwale Bożej. Drodzy przyjaciele, drodzy braterstwo, dzisiaj zastanawiałem się od jakiegoś czasu, jak zatytułować w ogóle moje wystąpienie, ale po licznych doświadczeniach i spotkaniach z różnymi ludźmi, szczególnie ze zborów w Okręgu Łódzkim, stwierdziłem, że my wszyscy oczywiście czekamy na powrót naszego wspaniałego, cudownego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, ale pytanie jest inne. Co trzeba uczynić albo co trzeba zrobić, zanim On przyjdzie w swojej potrójnej chwale na planetę Ziemię? Chciałbym jeszcze, również z tym związana jest taka właśnie sprawa, z tym moim chceniem, że na Ziemi spotkałem, albo właściwie spotkałem, nie jestem z kosmosu, na Ziemi jestem, ale spotkałem wielu ludzi, którzy są, powiedziałbym, silni. Silni fizycznie, silni intelektualnie, silni w życiu. I po prostu wpadłem na taki pomysł, aby skonfrontować człowieka silnego, współczesnego, doczesnego z Bogiem. Dlatego też napisałem kilka zdań na ten temat pod tytułem Silny człowiek. Wydaje się człowiekowi, że jest silny. Patrząc się wstecz na minione czasy, współczesny człowiek podnosi głowę niezwykle wysoko tam, nad atmosferę, w górę obłokom. I myśli sobie, przez wieki moi poprzednicy czekali, by wznieść się w niebo, lecz tylko gadali, gadali, gadali. My wznieśliśmy się w niebo, patrząc na ziemię z góry, lecz nie jesteśmy pierwsi, gdyż przed nami zbudowano wieżę Babel, też patrzono z niej na ziemię, lecz Bóg rozproszył mieszkańców ówczesnej ziemi, będąc zwycięzcą nad nimi. Stwórca, według Słowa Bożego, oczywiście cały czas jest, drodzy moi, zwycięzcą. I na dzisiejszym nabożeństwie ku chwale Bożej jest taka sprawa, że skoro stoję przed Wami i mam mówić w imieniu tego, który jest rzeczywiście silnym człowiekiem, czyli Zbawicielem świata, Zbawicielem człowieka, to chciałbym się odnieść również do Jego wypowiedzi albo wypowiedzi Jego uczniów. Otóż w Ewangelii Jana, w rozdziale 20, jest takie stwierdzenie podane przez Ewangelistę, które mówi wiele i bardzo dużo i tego nie ma opisanego, tych wydarzeń nie ma opisanych w Ewangeliach. Ewangelia Jana, 20 rozdział od 30 wersetu. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są opisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Kiedy pierwszy raz przed wieloma laty czytałem te słowa, mówię, co może nie być wpisane w Księdze Bożej. Otóż otwieram Ewangelię Mateusza i tutaj cytuję dwa wersety z czwartego rozdziału. To jest czwarty rozdział, 23 i 24 werset, jeżeli ktoś chce śledzić. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. I rozeszła się wieść o nim po całej Syrii i przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków, sparaliżowanych, a on uzdrawiał ich. Mamy bardzo skróconą i powiedziałbym okrojoną wersję wydarzeń, które działy się na terenie Galilei, Syrii ówczesnej. Ale mamy również napisane i przekazane przez Ewangelistę, co Jezus tam czynił, w jaki sposób się zachowywał, co robił dla ówczesnych ludzi. Jeżeli internet się nie myli i portale internetowe się nie mylą, to w ówczesnej Galilei mieszkało około 3 milionów ludzi. On czynił to dla nich. I tak patrząc się na dzisiejszy świat, kiedy patrzę się na szpitale, sanatoria, patrzę się również na lekarzy, medyków, ja niegdyś nieopodal, no powiedziałbym miesiąc wcześniej, na początku września, chciałem się zapisać do lekarza, bo mam też pewnego rodzaju schorzenia i się okazało, proszę pana, możemy pana przyjąć, ale gdzieś pod koniec stycznia, na początku lutego, takim budżetem dysponujemy i żadnym innym. Wyszedłem i się zastanawiam nad jedną rzeczą. Jeżeli ludzie są jeszcze o bardziej poważnie chorzy niż ja i im się powie, że proszę pana, no nie mamy możliwości, za pół roku proszę przyjść. Dlatego na dzisiejszym nabożeństwie, drodzy moi, chcę wam i sobie uświadomić pewną skalę zjawiska, jaka jest opisana w Biblii, ale która jest adekwatna do naszych czasów, w których żyjemy. Mnóstwo ludzi ma w domach swoich apteczki, szafki i serię różnych leków. Wielką serię różnych leków. Na różnorakie schorzenia. I kiedyś, będąc przejazdem z Płocka w Gostyninie, tam jest specjalny szpital, i rozmawialiśmy z pewnym naszym znajomym, przyjacielem. Rozmawiałem z innym jeszcze. I cóż się okazało? Niektórzy z tych ludzi połykają dziennie bagatela, około 20 tabletek. Kiedy to usłyszałem, podług tego, co ja od czasu do czasu używam z tych medykamentów, no to mówię, to jest astronomia. 20 tabletek. Czy wiecie, czego najbardziej dzisiaj ludziom potrzeba? Ja jestem przekonany, że potrzeba tego samego, co było potrzeba Galilejczykom, Syryjczykom. Realnego objawienia się Zbawiciela świata w prywatnym życiu człowieka. W tamtym czasie, gdy Jezus chodził po ziemi i zwiastował Ewangelię, to za nim szła niesamowita moc. Moc oczywiście ojcowska. I on w ten sposób zwiastując przyciągał tłumy. Ale chciałbym, abyście zwrócili na jeszcze coś uwagę. Na coś bardzo, bardzo ważnego. W Ewangelii Jana, w tej, którą podałem jako motto, do motto się jeszcze odniosę w późniejszym dzisiaj czasie, ale w Ewangelii Jana w rozdziale 5, od wersetu 35 jest tu napisane o Janie, Chrzcicielu. On był światłem gorejącym i świecącym, a wyście chętnie do czasu radowali się jego światłem. Ja zaś mam świadectwo, które przewyższa świadectwo Jana. Dzieła bowiem, które mi powierzył Ojciec, abym je wykonał, te właśnie dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Mamy dwa świadectwa. Jedno Jana Chrzciciela i wszyscy bardzo dobrze znamy te wydarzenia, gdzie Jan Chrzciciel powiedział takie słynne zdanie. Jest napisane w Ewangeliach: ja muszę maleć, a on musi wzrastać. Mało tego, Zbawiciel świata powiedział, że moje świadectwa, czyli świadectwa naszego wspólnego Zbawcy, przewyższają czyje świadectwa? Świadectwa Jana. To jest bardzo ważne. Dzieła, które mu powierzył Ojciec, świadczą o nim, że za nim szła wszechpotęga jego ojca w ówczesnej Galilei i Syrii. I myślę, że w przekładzie na dzisiejszy czas nam tego też bardzo potrzeba. Nie wiem jak wam, ale ja po rozmowach z różnymi osobami i rozmawiając w grupce swojej na Skype'ie z nimi, doszedłem do wniosku, że oni mi zadają pewne bardzo ważne pytanie. Jakie? Janek, czy w twoim życiu jest objawienie się Jezusa Chrystusa? Wiecie, ja przed tym komputerem zacząłem maleć. Nie przed samym komputerem, tylko przed rozmówcami. Bo pytali mi się o konkretne rzeczy. Dlaczego? Wielu z nich zostało zgorszonych przez innych ludzi. Przez kłótnie, niesnaski. Są rozczarowani. Rozczarowani są również przekonaniami religijnymi. A ja sobie łamę głowę, jak z nimi się skontaktować. I kiedyś wpadłem na taki pomysł, żeby założyć taką grupę, ale do założenia tej grupy pomogła mi jedna z osób, kobieta z organizacji świadków, inna też z organizacji świadków, inni z innych wspólnot. I razem zawiązaliśmy taką małą, sympatyczną grupę. I oni czekają. Kiedy jestem na Skype'ie, pukamy i już rozmawiamy. Rozważamy pewne zagadnienia. I to, co wam dzisiaj przeczytałem, świadectwa Zbawiciela świata przewyższały świadectwa Jana Chrzciciela. Ale odnosząc się właśnie do tych zagadnień, które tutaj brat Ryszard przeczytał jako motto wystąpienia. Posłuchajcie uważnie. A w ostatnim wielkim dniu święta, jakie to były święta, wcześniej, kiedy przestudujecie sobie jeszcze raz w swoich domach, to było święto namiotów. I w tym ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Czy wiecie, że współczesny świat, współczesna cywilizacja i wielu ludzi wcale nie pragną tego napoju, tylko pragną czegoś innego? Zaspokojenia podstawowych spraw egzystencjonalnych. I na tym zazwyczaj się kończy. Nie idą dalej. Ale Zbawiciel, będąc wśród tłumu, zwiastował coś niezwykle ważnego. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Ja się zastanawiałem, co to jest. I przez wiele lat adwentyzmu zastanawiałem się, co to może być, te rzeki wody żywej. Co to ma popłynąć? Nim powiem o tym, to przyniosłem sobie ilustracje, które bardzo dobrze znacie. Od ilustracja mówiąca o historii proroczej świata. I jak wiecie, te wszystkie proroctwa już się wypełniły, ale pozostało jeszcze jedno do wypełnienia. W stopy musi uderzyć coś bardzo ważnego. Ja tutaj otworzę na chwileczkę. Tu jest ta ilustracja. W stopy musi uderzyć kamień z nieba. Jak drugi rozdział Księgi Daniela mówi i objawia to, jest to kamień, który uderzy bez udziału ręki ludzkiej. A zatem jesteśmy tuż przed tymi wydarzeniami. Ale aby to zaistniało, To dlatego tytuł dzisiejszego spotkania: Zanim nadejdzie Chrystus, drodzy moi. I tutaj Pan Jezus mówił takie słowa. Dalej, w rozdziale 7 Ewangelii Jana. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. I wielu ludzi się zastanawiało nad tym, no tak, była Pięćdziesiątnica, Jezus został wcześniej uwielbiony, Duch Święty został zesłany i z dynamizmem Ewangelia była zwiastowana. Ale kiedy wam czytałem, to tu są pewne zwroty, na które wam chciałem i sobie zwrócić uwagę. Jeszcze raz przeczytam. Jeśli kto pragnie, kto wierzy we mnie. Jeżeli nie pragniesz, nie będziesz wierzył. Jeżeli nie zapragniesz przyjść do Zbawiciela świata, to nie będziesz chciał wierzyć dalej. I jaki jest teraz na tej bazie pewien bardzo, bardzo ważny warunek. Jest, wiecie, taki jeden werset zaledwie, podkreślam, jeden zaledwie werset z Ewangelii Łukasza. Jeżeli ktoś chce pośledzić, proszę bardzo. W Ewangelii Łukasza w rozdziale pierwszym, ja tak patrzę się, bo kartek tutaj sobie dałem, żeby się nie pogubić i nie pomylić. W rozdziale pierwszym werset 77 jest niezwykle wymowny. Aby dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich. Jeżeli my mówimy do ludzi i zwiastujemy ludziom Ewangelię, to się zastanawiałem, dlaczego jest tak, że wielu przyjmuje to, idzie do swoich domów i gdzieś ad acta jest to położone. W sumieniu gdzieś leży sobie, uśpione może i tak dalej. Dlaczego się tak dzieje? Wiecie, kiedyś Pan Jezus w Ewangelii Jana, kiedy miał być schwytany albo pojmany przez tych, którzy zostali wysłani do Niego, aby był pojmany, przyszli i powiedzieli takie bardzo ważne zdanie w Ewangelii Jana. Nigdy żaden człowiek nie przemawiał tak, jak mówił ten człowiek. Co to oznaczało? Że on cały czas przez 24 godziny, Zbawiciel Świata, był narzędziem Ducha Świętego w realizacji woli Ojca. I nie na darmo, co mówił, wszystko się spełniało. Pamiętacie taki werset 33 rozdziału psalmu, gdzie jest powiedziane: i on rzekł, stało się, on rozkazał, stanęło. Kiedy Jezus przechodził przez Galileę i Syrię, dokładnie to było realizowane. Jakie tam były wówczas choroby? Epilepsja, niewidomi, tak? Co było dalej? Proszę? Trąd. Jakie jeszcze były choroby? Głuchoniemi. Ba, jeszcze jedna była choroba, na którą dzisiejszy świat, również religijny, bardzo rzadko zwraca uwagę. Zdemonizowanie. I w ówczesnym świecie, kiedy Zbawiciel przyszedł na tę planetę, to on nie walczył z ludźmi. On widział problem, widział potrzebę, dochodził do danych ludzi, bądź oni do niego, i odchodzili jako wyzwoleni. I zaczęli świadczyć. Ale drodzy, aby to się działo w naszych czasach, podkreślam i dobrze słyszycie, aby to się działo w naszych czasach, zanim nadejdzie Zbawiciel Świata, to musi być spełniony pewien bardzo ważny warunek. W Ewangelii Mateusza, kiedy czytamy o powołaniu uczniów do zwiastowania Ewangelii, to chciałbym wam zacytować 7 i 8 werset. Ale za czym 8 zacytuję, to najpierw 7 i na chwileczkę przerwę. A idąc głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Jak pamiętacie, Jan Chrzciciel, wskazując na Baranka Bożego, Zbawiciel świata, również głosił Królestwo Niebios. I jak się to działo? Ja przez lata nie zwracałem na to uwagi. No cóż za problem głosić Królestwo Boże? Ale jest problem. Na czym on polega? Pan Jezus powiedział, jak mają to robić. Cytuję. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. I ja patrząc się na tamtą atmosferę tamtych dni, mówię, dlaczego nie ma tego samego dzisiaj, teraz? Bo przecież gdziekolwiek się obrócimy, to albo ludzie na wózkach, albo bez nóg, albo jak patrzę na filmy dokumentalne, to w Afganistanie sami kalecy. Mówię, co jest? Dlaczego nie ma dzisiaj takiego objawienia Zbawiciela, jakie było w pierwszym wieku naszej ery? Co się stało z chrześcijaństwem? I ci ludzie, z którymi rozmawiam, też mówią, jest mnóstwo wyznań. I w mnóstwo wyznaniach również, drodzy braterstwo i przyjaciele, jest mowa o grzechu, ale nie ma tam konkretyzacji. Że grzech to jest nic innego jak przestępstwo Bożego, a nie ludzkiego prawa. Że poznanie zbawienia jest na podstawie odpuszczenia win i grzechów. I apostołowie, ówcześni apostołowie Zbawiciela, gdy wychodzili na misję, to oni zwiastując Ewangelię w imieniu Zbawiciela świata, czynili jeszcze coś bardzo ważnego. Za nimi szła chwała Zbawiciela. I ludzie, którzy byli uzdrawiani, mówili, to tak wygląda Królestwo Boże? Jestem zdrowy. Jestem zdrowy, jestem uleczony. To tak wygląda Królestwo Boże, to ja idę za tym wozem. I tak było. Tłumy szły, bo widziały, że Królestwo Boże, które było ogłaszane przez Zbawiciela i jego uczniów, miało znakomite efekty w sensie obecności samego Boga. Pytanie, co dzisiaj? I w jaki sposób dzisiaj możemy realizować to samo posłannictwo? Podkreślam to samo, bo Zbawiciel się nie zmienił. Wiele ludzi się zastanawia, w jaki sposób mogę otrzymać Ducha Świętego. W jaki sposób mogę mieć te predyspozycje, co mieli apostołowie? W jaki sposób to się może stać? Biblia odpowiada na te bardzo ważne pytania. I dzisiaj chciałbym, abyście je konkretnie usłyszeli, dowiedzieli się, po raz kolejny może skalkowali w swoich sercach. Otóż apostoł Paweł, który był wielce doświadczonym uczniem swojego Zbawiciela, napisał w liście do Galacjan takie bardzo interesujące i znamienne słowa. Pozwolę sobie zacytować i skomentować. Trzeci rozdział listu do Galacjan, strona 1257, jeżeli ktoś chce śledzić. Pierwsze dwa wersety najpierw czytam. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed którymi oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Apostoł był posłany i był narzędziem Ducha Świętego w Galacji. Zwiastował tam Chrystusa, z wielkim dynamizmem zwiastował. Wielu ludzi przyjęło, ale potem po nich przyszli inni. I mówią, słuchajcie, jeżeli przyjęliście Chrystusa, dobrze, chwała Bogu, ale jeszcze musicie się obrzezać. Jeżeli to, to jeszcze musicie wypełniać obrzędy w nabożeństwie, takie czy inne. I dlatego Paweł mówi, o nierozumni Galacjanie, w jaki sposób przyjęliście Ducha Świętego? W jaki sposób? Tu jest powiedziane, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą. Drodzy braterstwo i przyjaciele, jesteśmy, bym powiedział, przed odkrywaniem Bożych tajemnic na nabożeństwie, które dla was wielu są bardzo dobrze znane i wiadome, ponieważ one są napisane w Biblii od 2000 lat. Ale te wiersze motto, które podałem bratu, aby przeczytał, to Pan Jezus, gdy stanął w ostatnim dniu święta namiotów, powiedział bardzo głośno o czym? Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i co robi? No i pije. Jeżeli masz pragnienie zwiastowania Ewangelii, to już jest bardzo dobry znak dla ciebie, że chcesz czegoś więcej. Dalej jest napisane, jeśli kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo. Czyli pierwsze pragnienie, potem wiara, a potem co? Uczynki wypływające z wiary. Piąty werset cytuję. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Z Ewangelii Jana przeczytałem wam, że mnóstwo jest rzeczy, które Jezus czynił, a które nie są opisane w tej księdze. Tutaj mamy fragmencik zaledwie, ale ten fragmencik mówi bardzo wiele. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Zauważcie, w Galacji na pewno były cuda. Na pewno byli wyzwalani ludzie. Na pewno byli uzdrawiani. I na pewno cieszyli się wolnością ze Zbawicielem i z Jego uczniami. Pytanie, czy to może się powtórzyć, zanim przyjdzie Chrystus? Oczywiście, pod pewnymi warunkami. Zbawienie poznasz na podstawie tego, iż przyjdziesz do osoby, która ma kompetencje zbawcze, wyznasz mu wszystko, w czym zawiniłeś, zawiniłaś, wtedy masz poznanie zbawienia w nim, a dalej masz obdarowanie darami Ducha Świętego. To jest więcej niż pewne. Podam wam prosty przykład. Kto stoi dzisiaj na placu Rejmonta? No pomnik. Ale wiecie, że ten pomnik ma coś w rękach swoich. Proszę? Pamiętacie, co ma? Kłos. Ale wiecie, ten pomnik ma pewną wadę. Nie chodzi o to, że władze go postawiły. Nie. Tylko ten pomnik ma jakby dary, abyś z tych kłosów mógł zrobić chleb, ale niestety nie zrobisz. Bo to jest wszystko martwe. Jednak w Apokalipsie, inaczej w objawieniu Jana, mamy taki cytat, który pozwolę sobie przeczytać. W objawieniu Jana w 3 rozdziale jest napisane tak. 20 werset czytam. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Na placu Rejmonta stoi pomnik i on będzie stał. Tu mamy żywego Zbawiciela, który stoi przed drzwiami i co robi? Puka. I teraz jest taka sprawa. Czy pragniesz go wpuścić? Bo jeżeli pragniesz go wpuścić, to on ci powie słowa, przez które uwierzysz w niego głębiej niż do tej pory. Jeżeli to się stanie, to z ciebie popłyną rzeki wody żywej. A to mówi o duchu, którego mieli otrzymać kto? Ci, co w niego uwierzyli. Drodzy moi, nie będzie tak, że ktoś w niego nie uwierzy i otrzyma. Nie ma takiej alternatywy. Ale Zbawiciel stoi i mówi, słuchaj, chcesz przyjąć ode mnie dary Ducha Świętego? Ktoś powie tak, ale musisz zrobić albo uczynić jeden warunek. Musisz przyznać się do win i przez to poznasz swój ratunek, swoje zbawienie we mnie. Wspaniała perspektywa? Dla mnie osobiście cudowna. I jak mi mówiono, i również słuchałem na nabożeństwach wielu, otrzymasz Ducha Świętego. I zawsze mnie inspirowała i zastanawiała jedna sprawa. Boże, kiedy? Kiedy? Czekam rok, dwa, trzy i nie ma. Ale w liście do Galacjan wracam do niego jeszcze po raz kolejny. Jest tu napisane tak. Kolejne wersety trzeciego rozdziału, tylko 13 i 14. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali jak? Przez wiarę. Czyli jeżeli Chrystus Pan przyzna się do mnie i przyjmie mnie do zbawienia i do ratunku, to niemożliwością jest, abym nie otrzymał od Niego Ducha Świętego z Jego darami. Ale warunek jest jeden. Grzech nie może korespondować ze świętością Ducha. Nie da rady. Musi być wyrzucony. Ja kiedyś, będąc na nabożeństwach w innych opcjach religijnych, pewnego razu pytam się ludzi, niektórych liderów z tych opcji i mówię, słuchajcie, mówicie, że jak będę przynależał do was, czyli będę miał przynależność, to mam gwarancję drogi, zbawienia, ratunku i wszystkiego. Ale wiecie, nurtuje mnie jedna sprawa. Czy w swoich szeregach macie ludzi z problemami? No tak, oni mówią, no pewno, że mamy. A macie kłopoty w małżeństwach, macie kłopoty innego rodzaju i tak dalej. Zacząłem im wymieniać tych kłopotów. Ja mówię, słuchajcie, ja nie chcę wejść do was. A oni mówią, dlaczego? Mamy poselstwo. Ale ja nie chcę mieć tych samych kłopotów. Popatrzyli się na mnie, ale wie pan, no jakby pan wszedł, to bym, może byśmy jakoś to rozwiązali wszystko. Ja mówię, jak? Wiecie, kiedy Zbawiciel wchodził na nabożeństwo, nie będę wam odkrywał tych kart, bo ja sobie pogrupowałem i powiem wam jedno, że jest wiele przypowieści jego, ale tam, gdzie jest i tam, gdzie działa konkretnie dla konkretnych osób, tam, gdzie ich wyzwala, to jest dynamizm ewangelizacyjny i dawanie ludziom wyzwolenia bezpośrednio na nabożeństwach. Ja kiedy przyszedłem tam do tych ludzi z innej opcji religijnej, mówię, słuchajcie, cieszycie się wolnością, oni tak. A powiedzcie, czy na waszym zgromadzeniu nie przebywa przeciwnik Boży? No proszę pana, my tu wszyscy jesteśmy wierzący. Ale mówię, nie przebywa? No nie wiemy, no, czy przebywa, czy nie przebywa i tak dalej. Wiecie, po czym można poznać przebywającego przeciwnika Bożego? Zbawiciel świata w ówczesnych dla siebie proroczych czasach, wstąpiwszy na nabożeństwa, widział wyraźnie ludzi ubezwłasnowolnionych przez przeciwnika Bożego. Co się wtedy działo? Nabożeństwo nie było bezowocne. Ludzie się gniewali na samego Zbawiciela, ale on powiedział w pewnym momencie, wystąp gdzie? Na środek. Podnieś rękę. On rzekł i co? Stało się. Rozkazał i co? Stanęło. I oni byli zszokowani, jak to na nabożeństwach jesteśmy tyle sobót, tyle nabożeństw. Ta osoba przychodziła i nic, a teraz się stało. Dlaczego? Dlaczego my nie mamy tego, co ty masz? Jedną z bardzo poważnych przyczyn zamordowania Zbawiciela na krzyżu Golgoty była olbrzymia zazdrość o dary, którymi on dysponował. Bo był niezwykłym człowiekiem, jak zawsze takowym pozostanie. Dlatego też, drodzy braterstwo i przyjaciele, jeszcze chciałbym, a właściwie to już zakończenie, tak? Jeszcze chciałbym przeczytać wam z książki, z takiej kompilacji Ellen G. White, Wydarzenia czasów końca, przeczytać pewien fragment i gdzieś tu się pogubiłem, no. A nie, przepraszam, już mam. Przeczytać pewien fragment, kto otrzyma Ducha Świętego według tego. To jest na stronie 138, jeżeli ktoś będzie chciał w domu sobie pośledzić te akapity, niektóre przeczytam. Chciałbym, abyście o tym wiedzieli. W ostatnim ogromnym dziele weźmie udział niewielu ludzi zajmujących wysokie stanowiska. Niewielu z nich odpowiedziałoby dzisiaj na Boże wezwanie do współpracy. On powoła i wywyższy wśród nas tych, którzy wyuczeni zostali raczej przez namaszczenie Ducha Świętego, niż wykształceni w szkołach i na uniwersytetach. Te placówki nie powinny być lekceważone czy potępiane. Ich istnienie zostało przewidziane w Bożym planie, ale mogą one dać jedynie zewnętrzne kwalifikacje. Bóg pokaże, że nie jest uzależniony od wykształconych, mających o sobie wysokie mniemanie śmiertelników. Dlaczego wam to zacytowałem? Świat nauki, dzisiejszy świat nauki, i rozmawiam z niektórymi takimi osobami, mają tak wykwalifikowany, bym powiedział, język, że wszelkie cuda Jezusa dla nich nie są cudami. Wszelkie wydarzenia w Ewangeliach są nieraz mitem. I się zastanawiam nad nimi, no przecież za nich też Pan Jezus poniósł konsekwencje grzechów. I tutaj cytat nie mówi, że nie będą zbawieni, czy nie będą uratowani. Tylko jest powiedziane bardzo wyraźnie, że Zbawiciel świata nie uzależnia się od kogokolwiek na ziemi, ale uzależnia zbawienie od jednego bardzo ważnego wątku. Przez odpuszczenie grzechów poznanie zbawienia. A zatem ci, co są dzisiaj wysoko w sensie kwalifikacji uczonych, czy nisko w sensie statusu społecznego według statusu w ogóle, u Boga mają tylko i wyłącznie rację stanu serca, tak bym powiedział. Stanu serca. A to oznacza, że jeśli masz jakieś wykształcenie, chwała Bogu za to. Ale zobacz swoje serce, jakie ono jest w stosunku do Boga. To się będzie liczyło. I ze swojej strony, drodzy braterstwo i przyjaciele i znajomi, życzę wam i sobie, aby zanim przyjdzie Zbawiciel świata, abyśmy mogli dzięki Jego łasce i miłosierdziu być tak obdarzeni darami Ducha Świętego, abyśmy to, co będziemy mówić, żeby ludzie widzieli wiarę. Tę wiarę, która raz na zawsze, jak Juda napisał w księdze przed Apokalipsą, została przekazana świętym, czyli tym, którzy się poświęcili ku Jego chwale. I życzę wam tego szczerze, aby wola Jego stała się dzisiaj również faktem i abyśmy, patrząc się na lekarzy, chodzili do tych, którzy mają kwalifikacje i doradzają bardzo dobrze, bo i tacy są. Ale szczególnie udawali się na kolanach do tego jedynego lekarza, który nie ma problemu z jakąkolwiek chorobą. Tylko pytanie, czy mamy pragnienie, czy mamy wiarę, czy chcemy. To już zależy nie od Zbawiciela, tylko od nas, którzy mają pragnienie przyjść. I w imieniu Pana Jezusa Chrystusa dziękuję, że mogłem dzisiaj wam przekazać te kilka doświadczeń z rozważań Słowa Bożego przez te 10 miesięcy. Amen.